Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Biznes Dziś. Standardowo Bogusz i Mirek, ale jest z nami dzisiaj pierwszy gość, historyczny moment.
Panie i panowie, jeżeli ktoś jest z was, nie jesteś na Twitterze i nie obserwuje Roberta, robi błąd, ponieważ tam można... O, co Robert pisze? Wszystko pisze. O nieruchomościach pisze, o inwestowaniu pisze, o finansach pisze. Robert, czemu tak dużo czasu spędzasz na Twitterze, powiedz najpierw?
O nieruchomościach to chyba mniej.
Ale cześć, miałeś taki wiralowy wpis kiedyś.
Tak, ja mam nawet go w notatkach zapisanego, tego, że już nieruchomości w Polsce. Bardzo mi się spodoba. Może pogadamy o tym zaraz. Ale chyba LinkedIn bardziej ostatnio. Tak zrobiłem taki mały research i widzę chyba, że na LinkedInie więcej postów.
Nie.
Jak podchodzisz do tego?
Twitter jest moją podstawową platformą faktycznie od pandemii koronawirusa. To jest podstawowa platforma, świetna do pozyskiwania wiedzy, świetna też do dzielenia się wiedzą. Tak? LinkedIn jest portalem próżności, także może świetnie sprzedaje, jak mówiliście w którymś odcinku, ale to jest portal próżności. Ja znajduję dużo więcej wartości w Twitterze, polecam wszystkim.
Czyli Twitterek, a Twitter czy Threads? Słyszałeś o tym, że Threads powstało? Na pewno słyszałeś. 100 milionów użytkowników, 5 dni. Nie wiem, jak teraz jest status, ale będziesz się przysiadał, będziesz testował?
No na razie chyba nie mamy takich możliwości, albo te możliwości są ograniczone, żeby się przesiadać. Ja uważam, że warto dywersyfikować się w ramach tych platform. Facebook ma olbrzymią sieć, tak? No jakby miliardy użytkowników w ramach swoich produktów, swojej sieci. Tutaj mamy bezpośredni jakby transfer użytkowników z Instagrama, więc nic dziwnego, że to jakby nabiera takiej skali. To jest tylko ułamek odsetek, tak, użytkowników Instagrama. Natomiast czy platforma znajdzie faktycznie aktywnych userów, tak szybko zbuduje skalę? No nie jestem przekonany. Twitter ma, myślę, swój unikalny styl. Natomiast z punktu widzenia Marka Zuckerberga, no ja nie dziwię się, że to jest duży tort do ugryzienia, który Facebook no, chce eksplorować. Wczoraj widziałem taką estymację, do 2030 roku 20 do 30 miliardów dolarów przychodów szacowanych z tej platformy w zależności od konwersji, jakby ilości osób na platformie i monetyzacji. No to jest dużo, to jest duży kawałek ciastka, tak, który widocznie Meta uzna, że warto tutaj poeksplorować, biorąc pod uwagę słabości także wizerunkowe Twittera.
Myślałem, że 20-30 miliardów użytkowników, z czego 1 miliard ludzie, a reszta to boty.
Tak. Bogusz, jeszcze dosłownie sekundkę, tylko dodam jeszcze jedną rzecz, żeby tak troszeczkę przedstawić naszym tutaj oglądaczom i słuchaczom. Moi drodzy, Robert jest pod odrobinkę przedsiębiorcą, tak Robert? Ale ty główną część swojego chyba życia, jak dobrze rozumiem, inwestujesz. Najpierw też byłeś dyrektorem finansowym w dużej polskiej spółce akcyjnej, potem inne historie, teraz inwestujesz publicznie i prywatnie. Dużo startupów jest też na twojej liście tej inwestowania. Sunroof, Symmetrical, AI, Meta, Data, IO i wiele innych. Dobrze powiedziałem, czy coś pominąłem?
Dobrze, jest ich trochę więcej. Natomiast myślę, że to jest dobre przedstawienie. Znaczy ja sam się przedstawiam jako inwestor publiczny i prywatny, tak? Co jest dość taką rzadkością w Polsce, bo albo inwestorzy się fokusują na rynku publicznym, giełda, jakby pomijają zupełnie rynek prywatny, albo się fokusują na tym rynku, powiedzmy VC, startupy, jakieś wczesne fazy inwestowania i trochę nie mają pojęcia o tym rynku giełdowym. Dla mnie od zawsze, od dziecka giełda była jakimś takim magnesem, co przyciągało moją uwagę. Dość szybko zbudowałem sobie umiejętności, wiedzę w zakresie, powiedzmy, finansów korporacyjnych, corporate finance, ta giełda zawsze mnie interesowała. No i inwestycje kapitałowe od zawsze są takim oczkiem uwagi w mojej karierze zawodowej. Także miałem okazję inwestować kapitał własny, miałem okazję inwestować, zanim zbudowałem ten własny kapitał innych przedsiębiorców, w przedsiębiorstwach. Fuzje, przejęcia to był taki obszar, który był mi szczególnie bliski, ale właśnie nastawienie na zrozumienie, jak się kreuje wartość, więc myślę, że to jest dobre przedstawienie.
Plus jeszcze jesteś Chief Strategy Officer w Tuplux, tak? To taka praca jakby dorywcza, że tak powiem, czy teraz siedzisz tam full-time'owo? pomagasz?
Znaczy ja w ramach tych moich doświadczeń wspieram przedsiębiorców w obszarze budowania strategii wzrostu wartości. Powiedział finanse i strategię budowania wartości to jest taki mój core, bym powiedział, kompetencyjny, więc jakby to poza prywatnym inwestowaniem jestem w stanie przekładać na działalność, bym powiedział, doradczą, natomiast to tak trochę traktuję jako taką działalność dodatkową. Faktycznie byłem zaangażowany przez ostatnie lata we wsparcie Tutluxa jako przedsiębiorstwa bardzo fajnie rozwijającego się w obszarze software developmentu. No, ale to jest jedno ze wsparć, które było aktywne w tamtym czasie. Także identyfikuję siebie jako inwestora prywatnego i publicznego, a te zaangażowania, powiedzmy, doradcze to są jakieś takie dodatkowe zaangażowania moje w aktywność biznesową.
Robert, my tutaj jesteśmy, musimy zadać jedno z najważniejszych pytań, którego no nie ma nic ważniejszego na świecie ekonomii i finansów. Robert, czy oglądałeś serial Sukcesja i czy tak naprawdę jest w dużych firmach jak w Sukcesji?
No myślę, że każdy film, serial ma przerysowywać pewne rzeczy, uwypuklać je. Więc myślę, że pewne paterny się powtarzają, natomiast ich nagromadzenie w takim serialu jak Sukcesja, no myślę, że ma nam pokazywać obłęd tych sytuacji, problemów sukcesyjnych, nieprzygotowanych tak naprawdę sukcesorów, ich ego. Myślę, że bardzo ciekawy serial do studiowania ludzkich postaw, natomiast powiedział taki tradycyjny biznes, no, ma pewnie podobne wyzwania, różne są odcienie tego, to zależy od kultury indywidualnych przypadków.
Znaczy w ogóle cały serial jest oparty, z tego co wiem, na tym imperium Ruperta Murdocha, tak? To więc i podobno nawet jakieś tam były, powiedzmy, wyjawione pewne rzeczy, które miały nie być wyjawione. Gdzieś było spięcie, z tego co słyszałem, między tamtą rodziną a tymi producentami Sukcesji. Nie wiem, czy to plotki, czy nie plotki, ale... Czyli jakby wychodzi na to, że trochę tak jest. Ja mam do ciebie, Robert, pytanie, które jest równie ważne, czyli czy AI zmieni świat i czy jesteś bullish na AI, czy jesteśmy przehypowani i to zaraz gdzieś odejdzie i będzie się tam toczyło w firmach technologicznych, natomiast mainstream już nie będzie tak bardzo w to zaangażowany jak teraz. Jakie jest twoje dzisiaj zdanie na ten temat?
No, AI już zmienia świat. Sam jestem użytkownikiem ChatGPT od chyba drugiego dnia, od release'u i tak naprawdę polecam każdemu. Myślę, że ktokolwiek jeszcze tego narzędzia nie dotknął, nie wdrożył w swoje praktyki, to jest spóźniony, to robi błąd, także czym szybciej korzystajcie. Ja osobiście uczę, bym powiedział, znajomych, członków rodziny, tak żeby każda normalna osoba, niekoniecznie biznesowa, niekoniecznie zaangażowana, bym powiedział, w aktywność taką jak wy, przedsiębiorcy, no, spróbowała w różnych obszarach, bo niesamowite możliwości. Czy mamy hype? No, na pewno mamy, tylko co to oznacza? Ja ostatnio miałem na Twitterze taki pokój, na Twitter Spaces odnośnie półprzewodników i rewolucji AI-owej, polecam swoją drogą. Rozmawialiśmy 2,5 godziny o tym i rozmawialiśmy, dlaczego Nvidia jest tak mocna. I myślę, że to była bardzo ciekawa dyskusja, bo wiele osób myśli, wzrosło, to musi spaść. Tak? No jest hype, więc shortujmy Nvidię, bo ona urosła zbyt dużo. Faktycznie urosła bardzo dużo, to jest trzykrotny wzrost wartości, ponad trzykrotnie od tych dołków, powiedzmy, Bessy, które były parę miesięcy temu i Nvidia osiągnęła bilionową kapitalizację, czyli po angielsku, amerykańsku $1 trillion company. To jest jakby niesamowita wiadomość. Nvidia, mała firma, która miała, uwaga, $10 miliardów kapitalizacji zaledwie w 2015 roku, zwiększyła tą kapitalizację w ciągu 8 lat. Ile razy?
Stukrotnie.
O, 100, tak, stukrotnie. Także No niesamowita historia, czyli da się znaleźć na giełdzie takie spółki, 100 bagery i pisano o tym, wiele osób mówiło, Nvidia, AI, przyszłość, nie wszyscy uwierzyli. I teraz, czy po takim wzroście już mamy przehajpowanie? W pewnym stopniu tak, natomiast shortowanie Nvidia to jest no, bardzo duże wyzwanie dla traderów, bo spółka ma duży lock-in na swoich klientach i mało kto rozumie, że poza hardwarem w zasadzie spółka zleca produkowanie chipów, zajmuje się przede wszystkim ich designem, zajmuje się przede wszystkim budową infrastruktury wokół tych swoich chipów i aktualnie wszystkie duże modele językowe są trenowane na modelach Nvidia. Co więcej, takim kluczowym elementem tego ekosystemu jest CUDA. Mało kto wie, co to jest CUDA, ale to jest właśnie ten element software'owy, który służy do trenowania modeli, który jest wykorzystywany. No i lock-in polega na tym, że w zasadzie korzystając z tego systemu można tylko to robić na procesorach, na data centers od Nvidia. Tym samym spółka ma niesamowity popyt, pewnie na kolejne lata i nie bardzo widać, kto miałby zagrozić, przynajmniej w perspektywie krótkiej. Jestem przekonany, że duże firmy nad tym pracują, ale jak sobie rozmawialiśmy, a rozmawiałem z ekspertami właśnie rynku półprzewodników, to najbliższe 3 do 5 lat to jest okres, gdzie nie widać w zasadzie, z kim Nvidia miałaby na tym rynku konkurować. Tym samym, jak chcemy znaleźć się w tym ekosystemie, bo widzimy startupy, które zbierają jakieś bardzo duże rundy inwestycyjne, to tak naprawdę, żeby mieć ekspozycję na ten hype AI-owy, no wystarczy zainwestować w Nvidia. To nie jest tak, że polecam tą inwestycję, ale chcemy mieć ekspozycję na podobną część ekosystemu. Nvidia jest świetnym proxy, bo te duże, często setki milionów dolarów, które są zbierane przez startupy, gdzie one wylądują, finalnie wylądują w data centers, które dostarczy Nvidia lub inni prowajderzy, ale lwia część czy istotna część tego budżetu trafi właśnie do tej spółki.
Nice.
Także nie mam jasnej odpowiedzi. Na pewno jest dużo fundamentalnej wartości no takiej fosy wokół Nvidia, która inwestowała przez ostatnie lata, aby ten ekosystem stworzyć.
Robert, a żeby też tak poznać twoje myślenie, bo Nvidia spoko, jako mówisz, rynek publiczny działania. Natomiast ty też dużo właśnie inwestujesz w firmy na początkowej fazie działania i teraz powiedz mi, bo nas ogląda dużo osób, które albo mają swoje SaaS-y, albo jakiś startup otwierają i czy dla ciebie jako dla inwestora ta informacja, że ktoś w ogóle działa nawet przez OpenAI API, czy używa czegoś dookoła ekosystemu Nvidia i tak dalej, czy to jest ciebie jakaś, nie wiem, 5 plusów do zainwestowania, czy to raczej jest na zasadzie dodatek? Jak na to patrzysz?
Zresztą myślę, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Co to oznacza? Że myślę, że fundusze VC, jak i inwestorzy indywidualni wczesnych faz, mają potężne wyzwanie, w co inwestować. Tak? Pewne rzeczy robi się po prostu taniej, szybciej, łatwiej i nie ma pewności, czy modele, które istniały, nie zostaną zdysraptowane, albo te, które się tworzą, czy za moment nie będą zdysraptowane przez kolejną falę innowacji. Tak? Jakby tempo postępu mam wrażenie, że przyspieszyło. No i widać, że ci agenci AI, których jesteśmy w stanie tworzyć, są w stanie wykonywać czynności za nas, przyspieszać tutaj przeróżne procesy. Także ja myślę, że w ogóle jest zagwozdka taka głęboka, w co dzisiaj warto inwestować. Ja patrząc na każdy z projektów zastanawiam się, co będzie istniało za 5-10 lat. I super trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, więc ja bym powiedział, biorąc pod uwagę aktualne postrzeganie na rynkach prywatnych cały czas tej wartości, bardzo ważny punkt, rynki kapitałowe, rynki publiczne no od można powiedzieć trzeciego, czwartego kwartału 2021 roku były w okresie przeceny. Największe spółki technologiczne czy te wzrostowe spółki technologiczne straciły istotnie na wartości. Po stronie rynku prywatnego tej kompresji wycen nie było tak bardzo widać. Tym samym ja aktualnie znajduję wiele lepszych okazji na rynku publicznym. Tak jak powiemy sobie, co ja widzę w Polsce, to częściej widzę tematy przychodzące z rynków zagranicznych, które już przeszły tą fazę, powiedział, repricingu. Po prostu podmioty czy oczekiwania trochę się znormalizowały, jakby wyceny tych podmiotów. Tym samym widzę, nie wiem, ciekawe SaaS-y, ciekawe rozwiązania, spółki, które widać, że mają jakiś tam product market fit. Na etapie kilku milionów, powiedzmy, euro przychodów, które zbierają sensowne rundy z sensowną wyceną, nie taką, jak to miało miejsce dwa lata temu. Myślę, że jesteśmy przed falą właśnie takich down round, czyli zbieranych rund po niższych wycenach, normalizowanych do warunków, do troszkę wyższej inflacji. Tym samym jestem bardzo ostrożny dzisiaj w inwestowaniu we wczesne fazy, w rzeczy, które nie udowodniły się, nie mają jeszcze trakcji, a ponadto mają bardzo wysokie oczekiwania. A to dlatego, że koszt pieniądza jest dość wysoki i tym samym można znaleźć na rynku prywatnym, czy powiedzmy nawet na rynku publicznym, czy prywatnym w zaawansowanej fazie projekty, które no, gdzieś znajdują racjonalne poziomy wycen. Więc to nie jest tak, że słowo AI jest jakimś słowem klucz, który otwiera. Oczywiście bardzo duży jest hype na AI i myślę, że wiele kapitału jest tam inwestowane, ale to wcale nie oznacza, że ten kapitał jest dobrze, mądrze alokowany. Myślę, że dużo z tych pieniędzy będzie, krótko mówiąc, przepalone.
Zabolało.
No, ciekawie. A Robert, jak ty w ogóle wszedłeś do tego świata? Po prostu skąd miałeś kapitał? Ty zrobiłeś jakiś, nie budowałeś firm, nie robiłeś jakichś exitów, tak? Pracowałeś po prostu w spółkach, tak? Czy skąd jakby ten inicjalny kapitał? No bo potem zacząłeś inwestować i skąd inicjalny kapitał, a poza tym jak jakby finansujesz swoje takie życie normalne, tak? No bo inwestujesz, nie wiem, jako anioł biznesu, no to wkładasz kasę i może ją wyciągniesz za 5, 7, 10 lat, a może nie, tak? Jak to u Ciebie wygląda tak od strony takiej praktycznej?
No myślę, bardzo dobrze zauważyłeś, że te obszary, które rozwijam, no to inwestuję, tak? No bo jeśli ktoś inwestuje na własny rachunek, czy przedsiębiorczo rozwijam jakieś właśnie przedsięwzięcie, u mnie to jest rodzinny e-commerce w obszarze mebli, elementów wyposażenia wnętrz, który rozwijamy, to są takie aktywności, gdzie istotną częścią jest kapitał, jakby to, żeby samemu angażować środki. Jako przeciwwaga to właśnie są te moje zaangażowania doradcze, gdzie wspomagam innych przedsiębiorców w rozwoju firm. To często jest taki etap, bym powiedział, wzrostu, gdzie no firma rośnie i ma jakieś niedostatki, czy w obszarze finansów, czy strategii wzrostu, M&A, czyli tego, czym ja się zajmowałem wcześniej. Nie chciałbym zbyt bardzo jakby to się rozlekać na temat mojej ścieżki być może, natomiast ja praktycznie całość mojego majątku zbudowałem na aktywności inwestycyjnej, będąc...
Czy giełda głównie, tak?
Nie. Znaczy giełda, inwestycje prywatne. Okay. Będąc członkiem zarządu w grupie Paget, dyrektorem finansowym i członkiem zarządu w ramach grupy Paget, ja bardzo wierzyłem w to, co robiliśmy. Można powiedzieć, że na tamtym etapie zarówno moje oszczędności, jak i środki zarobione z aktywności biznesowej reinwestowałem po prostu w tym podmiocie. I Paget był dużym sukcesem, bo ja dołączyłem do Pagetu, kiedy Paget był po kryzysie opcji walutowych i jego kapitalizacja była między małymi 10 a 100 milionów złotych wartości. Dołączyłem do spółki, do zarządu, miałem okazję z prywatnymi przedsiębiorcami przez 7 lat tą spółkę rozwijać, a wyszedłem ze spółki, która miała prawie miliard kapitalizacji giełdowej. To było jakieś 900 kilkanaście milionów, kiedy spółka została ściągnięta z giełdy. Więc to był duży wzrost wartości. Ja bardzo wierzyłem w to, co robiliśmy. Samemu inwestowałem w akcje publicznej spółki, która w mojej opinii była w tamtym czasie niedowartościowana. Byłem też beneficjentem jakiegoś tam programu menedżerskiego, więc to się złożyło na wykreowanie dużej wartości dla właścicieli, części wartości dla mnie i potem z tym kapitałem już od 2017 roku, czyli od czasu, kiedy Paget zszedł z giełdy, ten kapitał reinwestowałem, inwestowałem w obszarze technologii, angażując się w spółki technologiczne, a także zarządzając, powiedzmy, swoim portfelem inwestycji publicznych, akcyjnych w różnych obszarach, bo ja też sobie cenię dywersyfikację, więc ten portfel nie jest nastawiony na jeden konkretny segment rynku.
Robert,
tu mam nadzieję, że odpowiedziałem.
Tak, tym bardziej. Ale Robert, właśnie mam ciebie kolejne pytanie, troszeczkę pociągnę ten temat, ale też za chwileczkę myślę, że przejdziemy też troszeczkę do patrzenia na to, co się dzieje teraz i w przyszłości. Ale powiedz mi jedną rzecz. Jak każdy dobry ojciec zawsze ma swoje ulubione dziecko. Nie? Nie ma tak, że dzieci są równe. Ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. I teraz nie pytam twoje
dzieci. Pozdro dla dzieci Mirka.
Pozdro! Nie, ja wszystkie swoje kocham tak samo, ale nie pamiętam już. Nie szał to. Robert, inwestujesz w te różne firmy, nie? I jak ja patrzę na to twoje portfolio, to mi się od razu rzuca w oczy ten Sunroof, o którym no, często mówi, jest wspaniały przedsiębiorca, który to kieruje i tam fajny zespół, ale który z tych biznesów, które ty zainwestowałeś od tamtego czasu, nie? Jest takim, powiedzmy, twoim na zasadzie super właściciele, super temat, wielka skala, ma szansę być czymś mega olbrzymim. Masz takie coś?
To jest super trudne pytanie. Wiesz, im dłużej jestem na tym rynku, tym stwierdzam, że betowanie, że coś będzie super wielkie, jest zawsze trudne. No, mam takie inwestycje, w których, powiedzmy, rundy inwestycyjne, które zostały zebrane, teoretycznie zwielokrotniły wartość mojej inwestycji. Tak? I są tam globalne fundusze, Tiger Global, jakby dobre name. Tak? Ale co to oznacza? To oznacza, że poprzeczka została bardzo wysoko podniesiona i tym samym, żeby wygenerować pozytywny exit, trzeba zarobić na ten ostatni kapitał, który zwykle jest najdroższy, no i ze względu właśnie na skalę wyceny exit, który musi być wygenerowany, jest wysoki. Więc nie chciałbym tutaj jakby szastać name'ami, jakby mówić, która z tych spółek z portfela ma jakieś wielkie szanse. Sunroof wspomniany, jakby Lecha Kaniuka, myślę, że ma bardzo ciekawą trakcję, jakby ekspozycję, zebrał super istotną rundę, czy rundy inwestycyjne, bo jakby ilość kapitału zaangażowanego, czy Symmetrical Piotrka Smolenia, ale patrzę na przykład na zespół, który nie zebrał tak dużo pieniędzy, czyli E-Drone Michała Blaka, i tam jest praca u podstaw, bardzo konsekwentna, spółka na poziomie ponad 5 milionów dolarów RRR-u. W zasadzie od decyzji indywidualnych zależy, jakby spółka pokazuje rentowność, czy jest na progu break-evenu, jakby teraz inicjatywy inwestycyjne mogą przeważyć to, czy jeszcze jest rozwój, w który trzeba inwestować, czy już spółka jest na etapie, bym powiedział, takim zdrowego, dochodowego biznesu, a tam nie było tak dużych rund, więc to czas pokaże, tak, która ścieżka będzie lepsza w kontekście budowania wartości dla inwestorów.
E-Drone, Sunroof i dalej reszta. Rozumiem, to ma to sens. Nie, to żart, to jest żart, że pijemy sobie tutaj, żeby nie było.
Tak, pozdrawiamy wszystkie spółki, które... Oczywiście musisz, Robert, ten link do odcinka wysłać CEO każdej tej spółki, żeby i napisać, zobacz, czy jesteś w top 3. Robert, a teraz takie pytanie dla osób, które słuchają, które gdzieś tam są na początku swojej ścieżki. Czym ty dzisiaj się jarasz w kontekście budowania biznesu, budowania, wiesz, pewnie gdzieś tam w obszarze technologicznym, bo w tym siedzisz. W co byś wchodził jako taki młody przedsiębiorca? No zakładam, że nie otwieranie warzywniaka na lokalnym bazarku, tylko no właśnie, co? Gdzie są twoje myśli w weekendy? Wiesz, jak wchodzisz, wiesz, do rabbit hole, czego szukasz, co patrzysz, że będzie się gdzieś tam rozwijało w kolejnych latach?
Myślę, że na co warto patrzeć, i każdy inwestor powinien, jakby robiąc sobie jakąś taką makroanalizę czy spojrzenie właśnie, na co powinien zwracać uwagę, no to na jakieś takie zmieniające się trendy. Zmieniające się trendy lub rozwijające się rzeczy. No jest pewnie kilka takich obszarów, które rozwijane są, powiedział, poprzez zmianę postaw, nawyków, takich społecznych bardziej, ale też przez regulacje, które wchodzą. I te rzeczy trochę działają jak takie sprzężenie zwrotne, czy wręcz można powiedzieć, że same się napędzają. Ja myślę, że bardzo ciekawe rzeczy będziemy widzieli w obszarze, bym powiedział, zarządzania energią, ekologii, ESG, czyli jakby raportowania środowiskowego, tego typu rzeczy. No bo zmieniają się postawy, młodzi wymagają od brandów, od firm, żeby zachowywały się w sposób odpowiedzialny, korzystały z określonych materiałów, surowców, ale ponadto bardzo mocno wchodzą regulacje, tak? Bardzo mocno wchodzą regulacje na poziomie Unii Europejskiej, które ten rynek jakby zmienią i spowodują wymóg na poziomie korporacyjnym, ale też mniejszych firm do raportowania pewnych rzeczy. Myślę, że na takie zmiany trendów warto zwracać uwagę, że one mogą być bardzo istotnym przyczynkiem do budowania czegoś większego. Oczywiście AI jest tym takim obszarem, który no, powoduje we mnie jakąś taką ekscytację, jakby zastanawiam się, w którym kierunku to pójdzie, jakie będą zawody przyszłości, dla jakich biznesów będzie to dystraktorem, a dla jakich będzie enablerem do dalszego budowania biznesu. Ale myślę, że te kwestie, bym powiedział, związane z energią, transformacją energetyczną, jakimiś takimi zmianami w naszych postawach, to będzie duża sprawa. Też w ostatnich tygodniach głośno było o pracy nad genami, jakby długością życia. Myślę, że w obliczu starzejących się społeczeństw, jakby tej krzywej demograficznej, którą mamy, to wszystkie tematy związane z wykorzystaniem AI i life sciences, no to będą tutaj na topie przez długie lata i osobiście w tym obszarze bym się spodziewał jakichś ciekawych przełomów, odkryć. Bardzo trudno oczywiście w naszej geografii położenia jakby w te obszary inwestować, ale jestem optymistą tutaj, że jakby świat idzie do przodu i będzie czystszy, lepszy, będziemy żyli dłużej.
Ja wiem, Bogusz, jak w ogóle podejmować decyzję, wiesz, a propos inwestowania. To jest mega proste, słuchaj. Hmm? Wchodzisz na Twittera, obserwujesz Roberta, patrzysz, co pisze i robisz to, co on mówi. To jest easy game. I to dam przykład nawet, żeby tego. Właśnie, Robert, ty inwestowałeś w live chata, czy nie?
Taki mały disclaimer popełnię, że jakby ja nie traktuję Twittera w taki sposób, żeby tam mnie śledzić i nie, mam swój portfel, róbcie to, co ja.
Tak, żeby przestrzegam.
Trochę osób to robi, natomiast ja bym przestrzegał przed podążaniem za jakimiś tam guru rynkowymi, którzy wyznaczają sygnały na tej podstawie. Radziłbym, żeby każdy odrobił swoją lekcję domową, zastanowił się, jaką ma hipotezę, jakie warunki muszą się spełnić, żeby to była świadoma decyzja. I tak nie zachęcam do followowania moich decyzji inwestycyjnych lub inwestowania w spółki, o których piszę, natomiast zachęcam do ich śledzenia, analizowania i podejmowania samodzielnych decyzji.
Robert.
Financial advice.
Financial advice, ale followujcie Roberta. Słuchajcie, Robert, live chat, inwestowałeś czy nie?
Inwestowałem natomiast na dużo późniejszym etapie. Tam było kilka faz tak naprawdę, kiedy ja inwestowałem. Największa kreacja wartości była w czasie, kiedy LiveChat jeszcze nie był powszechnie znany i tam fundusz Tarhill w tą spółkę uwierzył, pomógł jej wzrosnąć, a potem z nią wszedł na giełdę. Tak? I to był chyba taki największy czas kreacji wartości. Natomiast ta spółka jest niesamowita. Jak tak patrzymy, bo ja analizowałem globalne SaaS-y, no to jest spółka, która na przestrzeni ponad dekady rosła w tempie 40% CAGR-u, czyli złożonego średniorocznego tempa wzrostu, z bardzo dobrą efektywnością zwrotu z zaangażowanego kapitału przy powiedzmy zyskowności, rentowności na poziomie 50-60% na poziomie EBITDA, zysk netto, jakby w zależności na którą miarę spojrzymy. Także niesamowicie efektywny biznes, który mało kto wie, ale LiveChat, jeśli dobrze kalkuluję, zwrócił około 250 milionów swoim inwestorom już w dywidendach. Tak? Czyli raz, że w ostatnich tygodniach osiągnął, w ostatnim tygodniu kapitalizację $1 miliarda i to jest jakby wielka sprawa. Spółka z Polski, polski SaaS osiąga kapitalizację $1 miliarda. w międzyczasie zwróciła 260 milionów złotych swoim inwestorom, tak, w postaci dywidend. No jak popatrzymy, ile kapitału zaangażowano w tę spółkę, jak ona jest efektywna, to ja stawiam taką hipotezę, że to jest prawdopodobnie jeden z najbardziej efektywnych na świecie SaaS-ów ever.
A co twoim zdaniem, bo ty znasz tę firmę od wewnątrz.
Właśnie a ile oni zebrali? Wiesz mniej więcej, ile oni zebrali kapitału łącznie?
Nie sprawdzałem tych informacji, ale nie był to duży kapitał. Tak naprawdę spółka bardzo szybko stała się rentowna i zaczęła rozwijać się, jakby finansować sama. Także ta efektywność kapitału jest ekstremalnie wysoka. Spółka tak naprawdę przez lata zwraca kapitał. To może być taki punkt, bym powiedział, takich growth inwestorów. Czemu spółka zwraca tak dużo kapitału, jeśli jest z obszaru technologicznego i ma ambicje globalne? Być może spółka mogłaby w ogóle szybciej się rozwijać, gdyby część tego kapitału pozostawiła, jakby postawiła na bardziej agresywny model rozwoju. Natomiast myślę, że każdy inwestor jakby z perspektywy tej długoterminowej jest zadowolony, jakby pozostawmy te decyzje zarządowi. Zarząd super jest kompetentny, jakby do tej pory dużą kreację wartości tutaj do ekosystemu dostarczył. Jestem przekonany, że te środki też będą wracać, bo panowie, bym powiedział, główni właściciele, ale też zarządzający LiveChata inwestują, zaangażowani są w inne podmioty, gdzieś tam jest zaprzyjaźniony fundusz VC, więc jakby te środki wracają do ekosystemu i powiem tak, jako wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego powinniśmy cieszyć się i jakby kibicować, doceniać tam, gdzie wartość jest kreowana, bo ona wraca tak finalnie i powoduje wzrost jakby wartości całego tego ekosystemu.
Robert, powiedz mi właśnie, bo ty znasz też LiveChat od wcześniejszej fazy i tak jak ty obserwujesz, co było takim właśnie kluczowym elementem, dlaczego LiveChat właśnie stał się teraz jednym z najlepiej prowadzonych SaaS-ów na świecie? I to, bo to polska firma, tak? Co tu się wydarzyło? Jaka jest twoja opinia?
Myślę, że tak jak w każdej firmie, która odnosi duży sukces, to management, tak, jakby kluczowe osoby. I tak często mówiąc o inwestycjach, mówimy mocno językiem, powiedział, takim finansowym, trochę takim, on się daje się pomijać, ten aspekt ludzki, tak, EV/EBITDA, mnożnik, model biznesowy, jakby słowa klucze i hasła, ale na koniec dnia za każdym biznesem stoją ludzie. I tu chapeau bas, jakby dla całego zespołu zarządzającego. Myślę, wielka wizja i też głód Mariusza jako przedsiębiorcy, który, no on wielokrotnie mówił, że jakby nie ma czasu na konferencje, spotkania, jakieś tam dyrdymały. Duży fokus na biznesie. Kiedyś nawet próbowałem, żeby zaprosić na Twitter Space, żeby spotkać się z inwestorami, porozmawiać na temat właśnie AI-a i SaaS-ów. No i Mariusz mówi, nie, fokus na biznesie, czas dla mojego teamu. Ja to bardzo doceniam. I tam od zawsze była taka wizja zbudowania spółki przynajmniej z miliardem dolarów kapitalizacji. Myślę, że dzisiaj będąc tam, ta ambicja się nie kończy, bo jest to szalenie ambitna osoba i to jest zresztą zespół, który jest szalenie ambitny, więc tutaj należy docenić management LiveChata za to, co zrobili, co wykreowali. Ja myślę, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.
No jest piękna historia. No właśnie, powiedziałeś o tym fokusie, jakie jest twoje podejście, bo my tutaj z Mirkiem to każdy po tak. X spółek, milion podcastów, newsletterów, tysiące osób gdzieś w społeczności, tysiące albo dziesiątki tysięcy klientów. Natomiast gdzieś tam tego fokusu, może to jest kwestia tego, że tacy po prostu jesteśmy, ale no miliardowych spółek nie mamy jeszcze. Tak? Jakie jest twoje podejście, fokus kontra wiele przedsięwzięć, bo ty też jesteś osobą, która angażuje się w bardzo dużo, pewnie doradzasz, myślisz o tych spółkach, nie? Tu masz kasę, tam masz kasę w 50 miejscach. Jakie jest twoje tutaj podejście do tematu, fokusu?
No właśnie, pytałeś osobę, która jest zaprzeczeniem fokusu na jednej rzeczy.
I dlatego się spotykamy we trzech.
Więc ja niesamowicie doceniam fokus i myślę, że tak, gdybyśmy mieli jakąś radę dla słuchających tutaj, no to myślę tak, w szczególności młodych, tak, warto ryzykować, warto próbować różnych rzeczy, ale żeby zbudować dużą wartość, trzeba się skupić, tak, jakby myślę, że to to trzecie jest szalenie istotne. Kiedy już zbudujemy jakąś wartość, no to troszeczkę w tym cyklu inwestycyjnym zastanawiamy się, jak zachowywać się inaczej. Powiedziałem nawet nie cyklu inwestycyjnym, tylko takim cyklu życia inwestora. Kiedy już zbudujemy jakąś wartość, zaczynamy dywersyfikować, czyli zaczynamy samemu mitygować własne działania. No bo nie każdy startup wyjdzie, nie każda inwestycja okaże się tą najlepszą. I oczywiście Warren Buffett mówi o fokusie, ale sam ma kilkanaście, jeśli nie spojrzeć na cały portfel, kilkadziesiąt firm. No i każdy musi sobie zbalansować, tak? Na ile jest w stanie sfokusować i podjąć ryzyko tego jednego przedsięwzięcia, na ile komfortowo czuje się z eksplorowaniem, prowadzeniem kilku przedsięwzięć. Myślę, że nie jest niczym nienaturalnym dla osób na pewnym etapie życia właśnie inwestycyjnego, żeby mieć portfele zdywersyfikowane i prowadzić kilka przedsięwzięć. Także to zależy, na pewno na początkowych etapach warto mieć bardzo duży fokus.
Aj.
Widzisz, Mirek, mówiłem ci.
Robert, małymi kroczkami zbliżamy się powoli do końca, natomiast mam do ciebie takie jeszcze jedno pytanie na zasadzie, co gdyby? Okay? Bo chcąc, nie chcąc, warto patrzeć na osoby takie jak ty, które no, po pierwsze w strefie publicznej są uwielbiane, po drugie prawie nigdy się nie mylą, ale uwaga, to też jest spojrzenie tylko Roberta, proszę mieć na uwagę, jeżeli Robert byś chciał odpowiedzieć, to odpowiesz, jak nie, to nie. Dostajesz w tej chwili 5 baniek z którejś swoich inwestycji. Po prostu pach, przyszło, po podatkach 5 baniek zostało. Co ty jako Robert z takimi pieniędzmi teraz robisz?
No, dołączam te środki do mojego portfela inwestycyjnego, jakby wcielam. Nie dzieje się nic, powiedział, spektakularnego. Dalej robię to samo, to co robię.
Czyli?
Za małą kwotę, Mirek, dałeś.
Za mało kwotę.
500 milionów.
Za mało ze.
To nie jest jakaś bardzo duża kwota, tak? Jakby to w zdywersyfikowanym portfelu nam się rozejdzie na kilkanaście inwestycji, więc jakby ja też tam, tak jak wspominałem, no prowadzę taki zdywersyfikowany portfel różnych inwestycji. Tym samym dla mnie nie jest jakby issue, nie jest sprawą zdeployowania jakiegoś dodatkowego kapitału, który w jednej z tych inwestycji po prostu by się skeszował w podobny sposób, żeby odzwierciedlał portfel. Ten portfel ma taką logikę, że trochę jestem zainspirowany inwestorami bardzo długoterminowymi, tak? Czyli nie myśleniem o tym tu, teraz, jutro, ale myśleniem, jak zbudować portfel, który jest odporny na różne czasy. I oczywiście nie ma takich, bo jak jest bardzo źle, to jest korelacja wszystkiego jakby bardzo wysoka. Spada equity, spadają bondy, wszystkie kategorie aktyw. Natomiast można mieć dywersyfikację na poziomie sektorów, fazy biznesu, geografii, walut, no i to wszystko powoduje, że zwroty z inwestycji są znakomicie wygładzone, także po prostu dołączyłbym taki cash out z danej inwestycji, jakby zdywersyfikował w bardzo podobny sposób, jak robię to dzisiaj, nie zmieniłoby to sposobu mojego operowania.
Ja mam jeszcze pytanie gdzieś tam pod koniec. Kiedy jest dobra opcja, żeby rozwijać firmę poprzez akwizycję innych firm, tak? Gdzieś tam M&A to twój konik, wiele razy ten skrót się pojawia w twoich profilach. Kiedy warto rozglądać się po rynku i na przykład kupować innych graczy i konsolidować rynki? Tutaj z Mirkiem mamy różne pomysły.
Ja uważam, że zawsze warto. Znaczy, jak miał powiedzieć, to jest taki to jest taka niewydeptana ścieżka. Znaczy, polscy przedsiębiorcy, a w szczególności przedsiębiorcy technologiczni, to można powiedzieć na całym świecie, bardzo często pomijają tą ścieżkę, ale to trochę wynika z niewiedzy, nieznajomości, jakby braku praktyki. Ja uważam, że w strategii rozwoju firmy, która zbudowała już wartość, czyli ma jakiś określony wycinek rynku, ma jakąś bazę klientów, ma jakąś konkurencję, no to warto znać tą swoją konkurencję, warto się z nią spotykać, warto rozmawiać, warto studiować modele biznesowe tejże konkurencji, wyniki finansowe, benchmarkować się. I powiem tak, jakbym miał powiedzieć, kto jest najlepszym kandydatem, żeby to robić, to bym się zastanowił, który biznes ma potencjał do stania się biznesem platformowym. To ja rozumiem przez biznes platformowy to taki, gdzie możemy z firmy, którą budujemy, stworzyć platformę akwizycyjną, czyli wpleść akwizycję trwale w modus operandi jakby funkcjonowania tej firmy. I platformy akwizycyjne najlepiej się sprawdzają w segmentach, bym powiedział, takich bardzo fragmentarycznych. Czyli gdy rynek jest super rozproszony, wtedy jest duża wartość zbudowania czegoś, co ma właśnie namiastkę, znamiona takiej platformy, która może, robiąc kolejne akwizycje mniejszych podmiotów, doklejać i w sumie jako efekt końcowy zwiększać wartość poprzez właśnie budowanie całej tej platformy, która mogła być w przyszłości, nie wiem, wyegzitowana do funduszu private equity, do jakiegoś większego podmiotu. No i tych platform jest wiele. Ja myślę, że w takim tradycyjnym biznesie jedna z ciekawszych koncepcji, no to jest, nie wiem, konsolidacja gabinetów stomatologicznych. Tak, gabinet stomatologiczny, zwykle bardzo wysoka dochodowość, people business, tak jakby zależne od ludzi, ale w skali da się z tego zrobić dużej skali przedsięwzięcie i widać zainteresowanie funduszy private equity, żeby ten rynek konsolidować. A po stronie, bym powiedział, takiej bardziej technologicznej, myślę, że przed nami konsolidacja biznesu software house'ów w Polsce, że ilość software house'ów, które mamy, is not sustainable in the long term. Po prostu nie ma prawa tak wyglądać struktura rynku za jakiś dłuższy czas. Większe podmioty będą wygrywały większe kontrakty, zlecenia do realizacji, będą budowały też określone kompetencje, w tym takie kompetencje, bym powiedział, konsultingowe w jakichś obszarach. Myślę, że zobaczymy konsolidację na polskim rynku software house'ów, tym bardziej zima, czy trochę ochłodzenie nastrojów w tej branży będzie, myślę, sprzyjać jakimś takim ruchom, exitom z mniejszych podmiotów do większych. Myślę, że cała dekada konsolidacji w tym obszarze przed nami.
Winter is coming.
Mocnym akcentem zakończyliśmy. Tak mi się wydaje. Mirek, jeszcze jakieś final words? Czy już
nie,
powoli
znaczy,
będziemy kończyć?
Ja mam zawsze na koniec naszego podcastu prosimy ludzi o pewną rzecz, o różne rzeczy dla nas przede wszystkim, żeby tam jakieś lajki. Nie tym razem. Moi drodzy, dzisiaj robimy wszyscy to samo. Wszyscy jesteśmy jedną osobą. Wszyscy wchodzimy na Twittera i wszyscy obserwujemy Roberta Dietrycha. Najlepsza inwestycja.
Pod odcinkiem macie link, czy w notatkach, tak. czy na YouTubie macie link do sociali Roberta. Także klikajcie i słuchajcie, jeżeli przesłuchaliście ten odcinek i zafollowowaliście Roberta, to napiszcie tweeta i oznaczcie Bogusz P., Miro Burn i profil Roberta. Będzie nam miło, zrobimy retweeta, więc może skapnie do was też kilka nowych osób, jak robicie coś
tylko
fajnego.
Pamiętajcie, moi drodzy, jest jedna zasada polskiego Twittera. Nigdy nie podpadać Twitterowi finansowemu, bo jak się dobiorą do was, to koniec. Koniec. Już potem już nie ma co zbierać.
To zrobił wam najlepszy marketing.
Tak.
Wszyscy was poznają.
Robert, bardzo dziękujemy. Nie przegadaliśmy żadnych newsów, nie przegadaliśmy żadnych pomysłów biznesowych, ale przegadaliśmy ciebie i dużo fajnych perspektyw. Będziemy podsyłać to wszystkim znajomym, którzy mają software house na pewno.
Myślę, że dzisiaj high level odcinek wyszedł, taki evergreen. Także dzięki za przesłuchanie. Robert, dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia. Jesteś historycznym pierwszym gościem w podcaście, który będzie miał przynajmniej 51 odcinków, bo to jest 51. Nie wiadomo, co będzie dalej, ale pewnie będzie jeszcze lepiej. I jak wam się odcinek z gościem podobał, dajcie znać w komentarzu, jak oglądacie na YouTubie. Będzie nam miło. Plus oczywiście zawsze chętnie przyjmiemy jakieś rekomendacje kolejnych gości, kogo byście chcieli posłuchać.
Na przykład Roberta Dietrycha.
Dzięki za wszystko.
Tak. Dzięki bardzo.
Chyba, że Robert będzie po prostu wracał co tydzień.
Odcinek, tak. Zastąpi mnie.
I tyle. A potem będziemy shortować Nvidia i skończymy z zerem na koniec.
Ze swoim pieniędzmi.
Tym optymistycznym akcentem. Dzięki za dzisiaj. Do następnego.
Dzięki.
Pa.